Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia powróćmy do kwestii przejawów autentycznej duchowości i pobożności maryjnej. O duchowości maryjnej mówimy, mając na myśli życie z wiary, oparte o prawdę zawartą w objawieniu Bożym, nauczane i przekazywane przez nauczycielski urząd Kościoła. Zdaniem świętego Jana Pawła II duchowości maryjnej odpowiada pobożność maryjna, która jest, tak można powiedzieć, praktyczną stroną duchowości. Mówiłem ostatnio, że mamy różne przejawy pobożności maryjnej, które można podzielić na pewne grupy, takie jak wzywanie, sławienie, pozdrawianie, uznawanie, naśladowanie i zawierzenie. Spośród nich do omówienia pozostały dwie ostatnie. Naśladowanie Maryi jest jednym z najważniejszych przejawów pobożności. Na cóż zdałyby się podniosłe słowa modlitw, w których wzywamy Maryję, wysławiamy Boga z Maryją i za Maryję, pozdrawiamy ją za przykładem Archanioła Gabriela, a także na co zdałoby się uznawanie prawd wiary dotyczących jej osoby, gdyby za tym wszystkim nie szło naśladowanie. Byłaby to pobożność maryjna z gruntu fałszywa, a w niektórych sytuacjach wręcz niebezpieczna, płytka, naiwna i prowadząca do fanatyzmu. Bóg w swoim planie zbawienia dał nam Maryję za matkę, abyśmy jako jej dzieci ją naśladowali. Od niej uczyli się wiary, która wyraża się w modlitwie, w posłuszeństwie, w wypełnianiu woli Bożej, przestrzeganiu Bożych przykazań itd. W porządku natury dziecko, naśladując swą matkę, a następnie ojca, stopniowo usamodzielnia się i staje się zdolne do pełnienia różnych funkcji społecznych. Podobnie jest w porządku nadprzyrodzonym. Czciciel Matki Bożej naśladuje najdoskonalszą czcicielkę Boga, która, jak wyraził się błogosławiony papież Paweł VI, jest pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa. Kościół uważa ją za najznakomitszy wzór i świadectwo wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Najbardziej dojrzałym przejawem czci Matki Bożej i zarazem poniekąd zbierającym omówione poprzednio inne formy jej czci jest zawierzenie. Znany czciciel Maryi, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, zmarły w 1716 roku, w słynnym dziele pod tytułem Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, wzorując się m.in. na dziełach polskich jezuitów z pierwszej połowy XVII wieku, mówił o niewolnictwie maryjnym jako szczególnym przejawie związania się z Matką Bożą mocą nadprzyrodzonej miłości. Współcześnie za świętym Janem Pawłem II mówi się raczej o zawierzeniu. On sam już w młodości, czerpiąc inspirację ze wspomnianego dzieła świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, całkowicie jej zawierzył swoje życie, czego wyrazem stało się słynne biskupie i potem papieskie zawołanie Totus tuus, cały Twój. Przeglądając zachowane opatrznościowo jego osobiste notatki z rekolekcji odprawianych w latach 1962-2003, napotykamy bardzo głębokie przemyślenia na ten temat. Na przykład na zakończenie rekolekcji, które papież odprawiał na przełomie lutego i marca 1980 roku, a więc w początkach bycia papieżem, podsumowując jedną z medytacji, zanotował w punktach swoje postanowienia odnośnie do kształtowania własnej duchowości kapłańskiej. Jedno z nich brzmi: wejść do szkoły Matki Bożej, uczyć się od niej, poświęcać się, oddawać się Matce Bożej, polecać jej nasze sprawy, a nade wszystko siebie samego jej zawierzać. Totus tuus. O tym swoim bezgranicznym zawierzeniu Maryi jako Matce Bożej święty Jan Paweł II mówił wiele razy przy różnych okazjach. Już w chwilę po swoim wyborze, kiedy stanął na balkonie Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie 16 października 1978 roku, w pierwszych słowach skierowanych do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, uczynił aluzję do swego zawierzenia. Powiedział bowiem, że ten wybór kardynałów przyjął w duchu posłuszeństwa Chrystusowi Panu i w całkowitym zaufaniu do Jego Najświętszej Matki. To swoje zawierzenie w postaci zawołania Totus Tuus święty papież często powtarzał, ilekroć nawiedzał różne sanktuaria maryjne na świecie. Oczywiście nie mogło go zabraknąć, kiedy jako papież po raz pierwszy stanął na Jasnej Górze. Dnia 4 czerwca 1979 roku na wałach Narodowego Sanktuarium mówił: powołanie Syna Polskiego Narodu na stolicę Piotrową zawiera w sobie oczywistą więź z tym świętym miejscem, z tym sanktuarium wielkiej nadziei, że mogę powtórzyć tylko totus tuus. Dwa dni później, żegnając się z duchową stolicą Polski, święty Jan Paweł II wypowiedział akt oddania siebie i całego świata Maryi. Jasnogórska Matko Kościoła, raz jeszcze oddaję Ci siebie w macierzyńską niewolę miłości, wedle słów mego zawołania Totus Tuus. Oddaję Ci cały Kościół, wszędzie, aż po najdalszych krańców ziemi. Oddaję Ci ludzkość i wszystkich ludzi, moich braci, wszystkie ludy i narody. Oddaję Ci Europę i wszystkie kontynenty. Oddaję Ci Rzym i Polskę, zjednoczone przez Twego sługę nowym węzłem miłości. Podobnie uczynił podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny, mianowicie w zakończeniu przemówienia podczas apelu jasnogórskiego w dniu 19 czerwca 1983 roku, którego słuchałem jako neoprezbiter, święty papież powiedział: na koniec, o Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć totus tuus. Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim. Wszystko moje, a więc także moja ojczyzna, mój naród, o Matko. Zostałem powołany do posługi Kościołowi Powszechnemu na rzymskiej stolicy Świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż: totus tuus. Pragnę być sługą wszystkich. Równocześnie jestem synem tej ziemi i tego narodu. To jest mój naród, to jest moja ojczyzna, Matko. Wszystko moje jest Twoim, Matko. Wszystko moje jest Twoim. Cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo? Zawierzam tak, jak umiem. Ty jesteś Matką, Ty zrozumiesz i przyjmiesz. Zawierzenie Maryi było nie tylko przejawem prywatnej pobożności wielkiego papieża. Dzieląc się swoim doświadczeniem duchowym, do takiej postawy zachęcał wszystkich wierzących. W jego encyklice o Matce Bożej pod tytułem Redemptoris Mater czytamy bowiem następujące słowa: Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Boga Rodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin, podobnie jak apostoł Jan, przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie ja. Stara się w ten sposób wejść w zbawczy zasięg tej macierzyńskiej miłości, poprzez którą Matka Odkupiciela opiekuje się braćmi swego Syna i współdziała w ich rodzeniu i wychowywaniu wedle tej miary daru, jaka każdemu jest właściwa z mocy Ducha Chrystusowego. Tak też realizuje się owo macierzyństwo wedle Ducha, jakie stało się udziałem Maryi pod krzyżem i w Wieczerniku. To słowa z 45 numeru tej encykliki. Jeśli chodzi o zawierzenie Maryi, dawniej określane jako niewolnictwo maryjne, to święty Jan Paweł II nie jest wyjątkiem w polskiej i ogólnokościelnej historii. Trudno bowiem byłoby znaleźć takiego świętego, który w jakiś sposób, mniej lub bardziej wyeksponowany, w swoim dążeniu do doskonałości życia chrześcijańskiego nie zawierzałby siebie Maryi. Spośród najwybitniejszych Polaków wymieńmy jedynie świętego Maksymiliana Kolbego. Z racji jego absolutnego, wręcz ślepego zawierzenia, zaufania Maryi, już przez jemu współczesnych nazywany był szaleńcem niepokalanej. Każdy bowiem dzień, każdą pracę, choćby najdrobniejszą, jej dedykował, nie mówiąc o imponujących przedsięwzięciach takich jak wybudowanie jednego z największych wówczas na świecie klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie, czy wydawanie czasopisma Rycerz Niepokalanej w milionowym nakładzie, co także dziś jest osiągnięciem wręcz niewiarygodnym. A cóż dopiero przed wojną, kiedy nie było takiego sprzętu poligraficznego jak teraz. Innym człowiekiem godnym naśladowania, jeśli chodzi o pobożność zawierzenia Matce Bożej, jest prymas tysiąclecia, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Często powtarzał: wszystko postawiłem na Maryję. I nigdy się nie zawiódł, mimo że wiele wycierpiał od władzy komunistycznej. Co więcej, mocą swego zawierzenia bezpiecznie przeprowadził Kościół w Polsce przez mroczną epokę komunizmu. Ucząc Polaków zawierzenia Matce Bożej, napisał Jasnogórskie Śluby Narodu i potem realizował je jako program duchowej odnowy. Niezwykle ważnym elementem tego programu była peregrynacja kopii obrazu jasnogórskiego po wszystkich parafiach w Polsce, jak również liczne akty koronacji bardziej lub mniej znanych sanktuariów maryjnych. Jeżeli więc Kościół w Polsce wydał wybitnego papieża i dziś odznacza się dynamizmem, jakiego mogą nam pozazdrościć inne narody, to między innymi dlatego, że Bóg dał nam wielkich apostołów wychowanych w szkole zawierzenia Maryi. Widzimy zatem, że zdrowa duchowość i zdrowa pobożność maryjna jest drogą do osobistego rozwoju duchowego i do owocnego apostolstwa.